Kultura a fizyka, efekt motyla.
Jest takie hasło, w każdym chaosie jest porządek. Znaczy typowa chyba reakcja matki na wejście do pokoju nastolatka. Co ty tu tutaj narobiłeś, bądź narobiłaś? No oczywiście spotyka się z bohaterskim odporem latorośli. Nawet częściowy porządek jest jednak porządkiem. Czyli nie wszystko, co widzimy jako chaos, jest porządkiem. Ale jeżeli już mówimy o chaosie informacyjnym, jest znacznie gorzej, bo rzeczywiście źródeł informacji jest tak wiele, że trzeba wiedzieć, czego szukać. Ale znowu, jak szukać? Tu się przydają postacie, które się nazywa mentorami, a więc osoby, które z jakichkolwiek powodów uważa się za mądre albo mądrzejsze niż przeciętne. Wówczas coś można łatwiej wyłowić. Samodzielne szukanie z reguły faktycznie może prowadzić na manowce. Zwykły rodzic, ale którego uwagi córka i syn czasem bierze pod rozwagę. To już jest coś. To samo dotyczy, powiedzmy, uczelni, ale nie tylko uczelni. Powiedzmy, mam w tej chwili to, co się nazywa zanikiem czy erozją autorytetów. Prawdę mówiąc, erozja autorytetów jest troszeczkę akurat w naszym życiu publicznym wymuszana na zamówienie. Bo właściwie dlaczego by z autorytetu nie zrobić dokładnie gdzieś tam zniszczonego w kąciku wraku człowieka? Można. Czy czym jest słowo autorytet? Najtrudniej być autorytetem moralnym. W nauce jest to troszeczkę łatwiejsze, bo w naukach ścisłych jednak istnieją, są faktycznie parametry, które pozwalają ocenić, czy ktoś zasługuje na hasło, czy nazwę autorytet.
Uznanie. Przykład, którym pan profesor także się posłużył, artysty, Jacksona Pollocka. Jak tutaj rozumieć ten jego chaos na płótnie?
Nieodpartym urokiem złożoności. Gdy się patrzy na obrazy Pollocka w pewnej skali czasu, szczególnie w ostatnich kilku latach życia, wyraźnie widać, że narasta poziom skomplikowania tych pozornie chaotycznych smug różnych kolorów farb plam. Tymczasem jest tym coś, co znowu na upartego można nazwać pewnym wzorcem. To ma swój urok. Patrzymy, widzimy właściwie nieporządek, ale odkrywamy w tym coś, co jest pociągające, więc być może ten typ nieporządku nie jest całkowicie nieporządny. U Pollocka to była bardzo specjalna forma, oczywiście to była forma malarstwa eksperymentu, ale ja wolę ten eksperyment od na przykład wystawy pisuaru w Galerii Sztuki, a takie przypadki z historii sztuki europejskiej znamy. Także tutaj jest tak, że Pollock eksperymentował z czymś bardzo specyficznym. Farba zwykle jest dość gęsta. Jeżeli pomyślimy o użyciu farby typowej, malarskiej, tam się kojarzy z tubką. Ona może być w puszce oczywiście, tylko że Pollock jeszcze ją specyficznie rozcieńczał. Jedną z tajemnic warsztatu Pollocka był sposób rozcieńczania farby. On ją wylewał w różnych miejscach strumykami, strumieniami i tworzył coś, nie patrząc przecież z góry. Ta płachta, na którą farba była wylewana, leżała zwykle na podłodze.
Tak.
Tworzył coś, co jemu się podobało. Jak się okazało, nie podobało się tylko jemu. Znaczy ja akurat Pollocka jako dekoracji ściany pokoju własnym w mieszkaniu nie powiesił, ale na przykład już w dużym pomieszczeniu służbowym, wystawowym, bardzo chętnie.
To jest efekt estetyczny, czy to jest podpis autorski?
Raczej estetyczny. U Pollocka charakteryzuje narastanie złożoności. Słowo złożoność jest kolejnym słowem kluczem. W fizyce używa się i w matematyce używa się pewnego pojęcia, wymiar fraktalny. To znaczy, że można określić konkretną liczbą stopień złożoności struktury tego obrazu. I u Pollocka najwyraźniej dawało się zauważyć narastanie złożoności. To była hipoteza. Ta hipoteza była kwestionowana, ale nigdy nie została całkowicie odrzucona.
Czy ten efekt motyla to jest coś, nad czym powinniśmy się zastanawiać i w kulturze, i w sztuce, i w życiu?
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że są zjawiska, tak jak mówiliśmy wcześniej, losowe, nad którymi mamy mało kontrolę. Zawsze możemy niechcący uruchomić ciąg wydarzeń, tak jak proces dynamiczny, no tylko dlatego, że dźwigienka, której użyliśmy, poszła o 1000 mm nie w tę stronę, co trzeba. I po prostu trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest możliwe. Stąd na przykład, jeżeli już patrzymy się na procedury istniejące w różnych miejscach, procedury szpitalne, izbach przyjęć, procedury lądowania czy startu w lotnictwie, procedury obsługi sprzętu. Okazuje się, że te procedury pozwalają uniknąć pewnych pospolitych błędów, których konsekwencje mogą być właśnie nieprzewidywalne, wręcz odwrotnie. Całkowicie przewidywalne, tylko że tragiczne. Tu raczej jest wiedza o tym, że coś takiego jak wrażliwość na warunki początkowe istnieje, że istnieją układy nieregularne, czyli chaotyczne, jest tylko wiedzą wspomagającą. To nie znaczy, że musimy tego się obawiać, ale to trzeba wiedzieć, bo to jest troszeczkę tak jak posługiwanie się zabawką. Chcemy się ubawić, ale okazuje się nagle, że ta zabawka w ogóle reaguje nie tak, jakbyśmy oczekiwali. Ja podałem przykład bilardu. Dlaczego bilardy są prostokątne? Niektórzy lubią się bawić, grać snookera. Ano dlatego, że w takim bilardzie dość łatwo jest przewidywać długoczasowy przebieg bili. A bilard, który jest znany jako stadion Bunimowicza, z lekko zaokrąglonymi brzegami, jest całkowicie nieprzewidywalny. My lubimy przewidywalność, ale musimy sobie zdawać, że są zjawiska nieprzewidywalne albo trudno przewidywalne. Jeżeli są nieprzewidywalne, to musimy znajdować sposoby na to, by minimalizować negatywne skutki tych zjawisk. Podałem przykład w końcu owej obrączki. To jest dokładnie sytuacja tego rodzaju.
Pan profesor Piotr Garbaczewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.